To jest podcast 21% rocznie jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, witam się Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu 21% rocznie. To jest 43. odcinek. No i tym razem porozmawiamy o rynku IPO, o debiutach. Ostatnie tygodnie, miesiące, a nawet kwartały to jest bardzo gorący okres pod tym względem na polskiej giełdzie. No i jest ze mną Piotr Kwestarz ze Strefy Inwestorów.
Dzień dobry.
Piotr nam opowie nieco na ten temat. No dobrze, Piotr, to zanim ci przekażę głos, powiedz coś o sobie, ale mam na myśli głównie tematy inwestycyjne.
No, jestem w strefie już bardzo długo i zajmuję się analizami właśnie debiutów, ofert publicznych, ale także piszę często o dywidendach, to takie moje dwa koniki.
I generalnie jakby interesują Cię liczby, tutaj Piotrek pod względem statystyk i tych liczb, które się pojawiają na rynku właśnie odnośnie ofert, no jest autorytetem, ma wszystko bardzo ładnie zebrane. No i dzisiaj właśnie sobie podsumujemy te ostatnie tygodnie, opowiemy sobie o konkretnych spółkach, o liczbach, jak to wygląda.
Tak, właśnie. To podsumowanie, które mi się tak zrodziło w głowie, żeby właśnie popatrzeć, jak ten rynek IPO, czy jest popularny, czy nie, to się właśnie wzięło z mojego też zainteresowania samą czystą giełdą. Zajmuję się giełdą od 2006 roku.
No i tutaj warto chyba wspomnieć o jednej rzeczy, że trochę ten rynek IPO jest odzwierciedleniem koniunktury na całej giełdzie. No bo prawda jest taka, że jak na giełdzie się robi dobrze, to rynek IPO odżywa, jak na giełdzie jest źle, to rynek IPO studzi się, jak jakieś sektory konkretne są rozgrzane, to zazwyczaj jakimś cudem są akurat spółki, debiutują właśnie z tych sektorów, a jak jakieś sektory są zapomniane i jakby niepostrzegane jako atrakcyjne, no to praktycznie z tego sektora nie ma debiutów. No i właśnie ten ostatni okres jest wręcz fenomenalnym odzwierciedleniem tego, co się dzieje na giełdzie i pod względem właśnie liczby debiutów na giełdzie i pod względem chyba rodzaju sektorów spółek, jakie tam się pojawiają. No i też pod względem cen, jakie są osiągane na giełdzie, no chyba możemy jasno powiedzieć, że koniunktura jest bardzo, bardzo dobra.
Tak, tak. Właśnie branże to jest kluczowa sprawa, ponieważ falami się pojawiają ciekawe branże i każda ma swój czas. Tak jak zauważyliśmy pewnie, oferty spółek gamingowych już nie są tak rozchwytywane, mimo że ofert, szczególnie tych pozarynkowych, tych, które dopiero wejdą w spółek na New Connect, jest bardzo ciągle dużo. Ale pojawiają się nowe branże. Właśnie teraz od roku, powiedzmy, zainteresowanie jest skierowane na branżę e-commerce oraz na branże wspierające e-commerce, SaaS, CPaaS i tym podobne sektory, a nawet logistyka, tak jak InPost na przykład.
Tak, no i oczywiście tutaj specjalnym Sherlockiem Holmesem nie trzeba być, żeby wiedzieć, że to oczywiście jest jakby pochodna epidemii, wybuchu pandemii. Ten rozwój internetu bardzo mocno przyspieszył. No i tutaj, tak jak Piotrek mówi, no generalnie te ostatnie miesiące pokazują, że tutaj absolutnym liderem, jeśli chodzi o debiuty na giełdzie, no to są spółki szeroko pojętego sektora e-commerce, tutaj nie tylko sklepy internetowe, żeby to było jasne. Dobrze, to może zacznijmy od tego, jak to wygląda te rozgrzanie, no bo od kiedy zobaczyłeś, że rzeczywiście mamy ożywienie, zwłaszcza na rynku dużych ofert publicznych, na rynku głównym. No i jak to mniej więcej przebiega, jakie spółki debiutowały i jak to się zachowuje?
No właśnie, tutaj mieliśmy bardzo złe dwa, a nawet powiedzmy 2,5 roku, 2018 i 2019 rok. I tak też było w 2020 roku, kiedy weszły tylko dwie spółki, Gaming Factory i Game Operators, ale akurat w tym pierwszym półroczu 2020 roku zaczęło się coś już mocnego dziać. Już inwestorzy wykupili te oferty na pniu, już byli bardzo mocno zainteresowani. Stopy zwrotu na debiucie były bardzo duże, to były stopy zwrotu rzędu 100%, mimo że same oferty były o niskiej wartości. Ale to dało podstawę dla innych firm, które się wahały, czy wejść na giełdę, że jest popyt wśród inwestorów, chcą te akcje i już od następnego półrocza 2020 pojawiły się bardzo ciekawe oferty. No to oczywiście było Allegro, to było PCF Group, czyli People Can Fly, Dadelo, Answer, nawet Canal Plus chciał wejść, no niestety mu się nie udało. A inwestorzy wykupili te oferty, to przy bardzo dużym zainteresowaniu.
Tak, bo to też trzeba tutaj zwrócić na ten aspekt, o którym ty mówisz uważnie, że pamiętajcie o tym, że na giełdzie to jest wszystko trochę się przesuwa, tak? No musi się pojawić pierwszy odważny, który wyjdzie z ofertą. No i oczywiście rynek nie jest głuchy, każdy obserwuje, każdy widzi, doradcy patrzą, maklerzy patrzą, spółki zainteresowane giełdą patrzą. No jak widzą, że na przykład jest jakaś oferta i ona się kończy sukcesem, to bardzo szybko no jakby pojawia się wianuszek spółek, które jest potencjalnie zainteresowanych. No i ten wstęp, który mówiłeś na początku, sektorów trzeba podkreślić, tak? No bo gaming był tym sektorem, który mocno debiutował w ostatnim czasie, a Allegro rozpoczęło taki boom trochę na te spółki e-commerce'owe. No bo z e-commerce'u co było? Allegro debiutowało, co tam dalej
było? Answer, Dadelo, no potem powiązane były Vercom, Shopper, Vercom, Pepco
Shopper, tak. Pepco, no to już jest bardziej konsumencka, ale generalnie zobaczcie, że sukces Allegro praktycznie napędził serię spółek takich związanych z e-commerce'em. No i tutaj pod względem popytu warto zaznaczyć, że te oferty wbrew pozorom były duże. Popyt na ich akcje był bardzo duży. No i tutaj chyba warto wspomnieć o redukcjach, jakie się pojawiły.
No, redukcje były wyjątkowo duże, faktycznie. Już w pierwszym półroczu 2020 no to redukcje sięgnęła pierwsze na gaming faktory 89%. Na Allegro to już było 90%. Nareszcie spółek jest coraz wyżej, bo PCF Group to już 98,5%, Dadelo to 91%, Answer też powyżej 96%, Huge 97%, Captor 91%. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że każdy ten punkt procentowy więcej przy takiej dużej redukcji, no to już jest zasadniczo znacznie większe zapisy na akcje. Przy Shopperze inwestorzy zapisali się na 13 razy więcej akcji niż były dostępne. Tak samo było przy Vercomie. A przy Huge to w ogóle było 33 razy większy zapis niż te akcje dostępne.
Tutaj właśnie dochodzimy do takiego pewnego wniosku, co zresztą wielu inwestorów też tak uważa, że jak jest tak rozgrzany rynek inwestycyjny IPO, no to trochę te inwestowanie w debiutę trochę jest pozbawione sensu, no bo wyobraźcie sobie, no przy takiej redukcji 90, nie wiem, 8%, tak, jak tam była na People Can Fly, no to jeżeli ja kupowałem, zapisałem się na 100 akcji, to dostawałem dwie, tak, taka redukcja była.
Zgadza się.
Więc jakby pod względem inwestycyjnym, nawet jeżeli ten debiut wypadał na plusie, no to tak nominalnie wielu inwestorów czuło niedosyt. No pamiętamy te wszystkie memy, filmiki śmieszne, które były publikowane, że zapisał się na tyle akcji, dostał jedną akcję. No i to jest taki okres na giełdzie, że mimo, że jest koniunktura, mimo, że te debiuty fajnie funkcjonują, to wcale no to nie daje takich zysków, chociaż no te zyski wydają się w miarę pewne.
Tak, ale pragnę zauważyć, tak jak żeśmy wcześniej też rozmawiali, dlaczego branże, że teraz faktycznie są te redukcje wysokie, że wchodzą dopiero pierwsze spółki z danych branż i te debiuty są naprawdę różne, ale popyt już jest wysoki. Co się dzieje potem? Co się właściwie stanie już w przyszłym roku, a nawet jeszcze w tym roku może się stać? Będą wchodzić kolejne spółki, które są cały czas ciekawe, cały czas dobre, ale już redukcje mogą być niższe. Ciągle będą uplasowywały całą ofertę. A co się stanie za 2-3 lata, jeśli dalej będzie podtrzymywane zainteresowanie branżą? No właśnie to samo, co było w gamingu, czyli zaczną się pojawiać kiepskie spółki, które będą chciały wejść na rynek i niestety te debiuty już nie będą dobre.
No tu trochę tak wyprzedzasz, tak? Na 100% generalnie nie wiemy. Tutaj Piotrek zwraca uwagę na taki mechanizm, tak, że pamiętajmy o tym, że no, no, ilość dobrych spółek na świecie jest ograniczona, a w Polsce tym bardziej, tak? Więc tutaj też pamiętajmy, że niektóre spółki, które zadebiutowały, rozczarowały, tak? Inwestorzy na przykład poczuli, że to nie jest pewniak. Też trochę tutaj działa ten efekt, że fundusze inwestycyjne też mają jakieś tam parytety, tak? Ile mogą mieć e-commerce'u, ile mogą danej branży mieć w swoim portfelu, no też nawet fundusze inwestycyjne mogą po prostu być przeładowane jakimiś sektorami, już nie być zainteresowane w przyszłości kolejnymi ofertami z tych sektorów. No a jeżeli te spółki są słabszej jakości, no to oczywiście to też obniża popyt. I tak trochę ten rynek działa i tutaj chyba dochodzimy do tego właśnie elementu, o którym chyba mieliśmy na końcu mówić, ale może powiedzmy o tym koniunkturalizmie, tak, że jak jest dobrze, to może być w przyszłości gorzej, a jak jest źle, to może być w przyszłości lepiej i chyba to w przypadku właśnie koniunktury na IPO się genialnie sprawdza.
Zgadza się, tak właśnie było w 2012 i 2013 roku, kiedy były bardzo wysokie oferty na giełdzie, rzędu kilku miliardów złotych i one znajdowały nabywców. Potem było gorzej, bo już w 2014 roku liczba ofert spadła i już spadła ich wartość, no i także zaczęło maleć zainteresowanie inwestorów. Dopiero w 2017 roku powoli zaczęło to się odwracać i ostatni rekord właśnie należał do drugiego półrocza 2017 roku, kiedy...
No to były takie debiuty tych spółek, Dino Polska, tak, Play wtedy debiutował, to był taki dobry okres, jeśli chodzi pod względem ofert. No i na kilka kwartałów praktycznie całkowita flauta, zatrzymanie się, no i teraz mamy mniej więcej od roku ożywienie. No i tutaj gładziutko dochodzimy do kwestii wskaźnika koniunktury, no bo tutaj Piotrek, no w oparciu o te dane, które posiada, czyli właśnie ceny, w jakiej oferowane są akcje, poziomu redukcji, publikujesz, a właściwie liczysz taki swój wskaźnik koniunktury IPO i może pokrótce opowiedz generalnie, co oznacza ten wskaźnik koniunktury, jak go interpretować i jak jest liczony.
My obliczamy ten wskaźnik już od połowy 2018 roku, publikujemy go, ale dane, które żeśmy zebrali, są od 2012 roku, czyli niemal 10 lat. Ten wskaźnik pokazuje, jak chętnie inwestorzy chcą brać udział w ofertach akcji. Określa on popyt na akcje oferowane w IPO, czyli w ofertach pierwotnych. Spółka zawsze podaje przed debiutem, ile akcji chce oferować, jakiego typu i cenę maksymalną, jaką wyznaczyła razem z doradcami, i to są ich oczekiwania. Potem następuje zderzenie z rynkiem i okazuje się, ile tak faktycznie akcji zostało objętych przez inwestorów, a także przy jakiej cenie. No i właśnie ten stosunek tego, ile się udało zebrać kapitału do tego, ile chciano zebrać kapitału, to jest właśnie ten wskaźnik koniunktury IPO.
Czyli krótko mówiąc, jeżeli nie wiem, spółka chciała zaoferować 100 akcji po 10 zł i znajdzie się zainteresowanie na 100 akcji po 10 zł, no to mamy wskaźnik koniunktury 100. A jeżeli na przykład w toku właśnie dyskusji, rozmów, budowania bookbuildingu znajdzie się chętnych też na 100 akcji, ale po niższej cenie, po 9 zł, no to wtedy mamy wskaźnik koniunktury czy popytu koniunktury IPO 90%. No i to oznacza, że jest popyt na IPO mniejszy. No i tutaj ciekawostka jest taka, że te wartości popytu na IPO w czasie się bardzo zmieniają, tak? Może powiedz, jakie były przez ostatnie dwa kwartały, a jak to na przykład wyglądało wcześniej?
Przez ostatnie dwa półrocza wartość tego wskaźnika IPO, który obliczamy, wynosiła 87,85%. To jest bardzo wysoka wartość, w zasadzie jedna z najwyższych, tylko przebija to pierwsze półrocze 2017 roku. A jeśli weźmiemy pod uwagę tylko akcje nowe, czyli te, za które spółka otrzymuje pieniądze, to już w tym półroczu ten wskaźnik wyniósł 100%. Wszystkie akcje
nowej emisji
zostały objęte po maksymalnej cenie. A w drugim półroczu 2020 roku ten wskaźnik wynosił aż 98,4, czyli niemal wszystkie akcje zostały objęte, tak jak właśnie spółka chciała, po takich cenach.
Tak, tylko że tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że wydaje mi się, że teraz wiarygodność tego wskaźnika jest dużo większa. No pamiętajmy o tym, że 2017 rok to jest chyba Dino Polska, tak? Oferta.
Tak. Właśnie
Dino Polska i tak naprawdę to jest zdominowane przez jedno IPO. No, dobra spółka to znalazła zainteresowanych. No teraz mam taki okres, że tych IPO było kilka i wszystkie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. No i to jest też taki sygnał na przyszłość. Co to może oznaczać na przyszłość?
Tak, tutaj masz zupełną rację, bo w 2017 roku ta wartość tych ofert była zdecydowanie niższa niż te ostatnie oferty w ostatnich półroczach. Co to może oznaczać? Po pierwsze może oznaczać, że właśnie inwestorzy pokazują, że chcą te akcje, chcą nowych emisji, uplasowane są wszystkie oferty, a to zachęca, i to bardzo zachęca, spółki do wchodzenia na giełdę, do tworzenia nowych ofert publicznych.
No tak, no po prostu zarząd widzi, czy tam doradcy widzą, że jest zainteresowanie, że cały czas są chętni do kupowania akcji. No i oczywiście przygotowują się do tych procesów. No proszę pamiętać, że debiut na rynku głównym GPW, no to jest dość skomplikowana i trwająca procedura. No przygotowanie prospektu emisyjnego no trwa. Oczywiście możemy paszportować, tak jak to było w przypadku niektórych ofert w ostatnim czasie. No ale to też jakby to naprawdę trzeba być już dużą firmą i mieć do tego zasoby. Więc te przesunięcie popytu a dalszej koniunktury no, ma jakiś taki rozdźwięk i generalnie po tych liczbach, które dzisiaj widzimy, no wychodzimy z założenia, że ta druga połowa roku chyba cały czas powinna być dobra, jeśli chodzi o rynek IPO i debiuty.
Tak, zgadzam się. Powinno być coraz więcej ofert, oferty o dużych wartościach. W następnych półroczach, w następnych latach to może się już zmienić, ponieważ może spaść trochę zainteresowanie inwestorów nowymi ofertami i wtedy znowu zobaczymy spadek wielkości ofert i zainteresowania.
To może teraz powiedzmy o w ogóle spółkach, które wiemy, że zadebiutują, no bo to też jest taka ciekawostka. Kiedyś ta wiedza, kto się szykuje do IPO, była tajemna, bo praktycznie nikt o tym nie wiedział oprócz doradców czy biur maklerskich, a teraz jest obowiązek publikowania, że się złożyło dokumenty do KNF-u, jeśli chodzi o prospekt emisyjny. Jasno wiemy, kto szykuje się do debiutu na giełdzie i może kilka słów, jakie spółki planują IPO.
Jeśli chodzi o stopień zaawansowania właśnie tej procedury w KNF-ie, która kończy się zatwierdzeniem prospektu, no to są w zasadzie teraz dwie spółki. Big Cheese Studio od Playwaya.
Czyli to musi być duża spółka, tak?
Tak.
To jest jeżeli duża spółka. Składa prospekt emisyjny, no to nie jest spółka na New Connect, to jest jakaś duża spółka, która generuje zyski. To chyba jest ta spółka, jeżeli się nie mylę, od Cooking Simulatora.
Zgadza się, tak. Ten produkt jest cały czas rozwijany i
no jest dużym sukcesem, no bardzo dużo pieniędzy zarobili.
Oni jeszcze pracują nad dwoma, trzema tytułami następnymi. No i co ciekawe, ta spółka nie prowadziła wcześniej emisji akcji, to też jest dużym plusem. Nie ma wielu inwestorów rozdrobnionych. I oni planują wejść na giełdę no, jeszcze w tym roku. Mhm. Mieli plany oczywiście pierwsze półrocze, no ale jak wiadomo się już skończyło, a więc liczymy na to, że już niedługo, może na jesieni, zacznie się IPO tej spółki. Jeszcze jest Emitel, czyli ten właściciel operatora sieci nadajników radiowo-telewizyjnych.
Bardzo duża firma.
Tak, bardzo duża firma, bardzo solidna firma i tutaj ta oferta może sięgnąć nawet 150 milionów euro, czyli prawie 700 milionów złotych, czyli to jest jedna z największych ofert w ostatnim czasie. No, niestety spółka milczy na ten temat, ale widać po pracy KNF-u, że już jest dosyć blisko zatwierdzenie prospektu. Jeszcze jest spółka Poltreg, która ma zamiar zadebiutować w czwartym kwartale tego roku i to jest spółka biotechnologiczna, która zbierać będzie kapitał na dalsze badania kliniczne terapii leczenia cukrzycy i leczenia stwardnienia rozsianego.
Czyli podsumowując, spółka gamingowa, spółka biotechnologiczna, no i tutaj taki operator przesyłowy szykują się do debiutu
taki
na giełdzie.
Taki twardy biznes, można powiedzieć.
Bardzo twardy, realny biznes. No i cóż, no i czekamy na jakieś kolejne podmioty, na pewno jakieś kolejne prospekty będą składane. No bo ten szał, jeśli chodzi o e-commerce, pewnie będzie przez jakiś czas się utrzymywał. Warto chyba też wspomnieć o jednej rzeczy, że w tych naszych statystykach, które tutaj pokazujemy, nie została uwzględniona jedna spółka polska, która nie zadebiutowała w Polsce. Jaka to była spółka?
Inpost?
No właśnie, tak. Jeszcze tak naprawdę, jeśli chodzi o polskie spółki związane z branżą e-commerce, moglibyśmy zakwalifikować Inpost, który no, nie zadebiutował na polskiej giełdzie, tylko w Amsterdamie, ale z drugiej strony bardzo duże spółki były chętne i zadebiutowały na polskiej giełdzie, między innymi IPO, Allegro i Pepco. Na koniec może powiedzmy o stopach zwrotu. Co najlepiej performowało, jeśli chodzi o te debiuty w ostatnim czasie?
Tak, to też jest taka cecha dobrej koniunktury na rynku, która oprócz tego, że spółka cieszyła się dużym zainteresowaniem, to jeszcze na debiucie pojawia się znaczny popyt. No i w tym kwartale średnio dało się zarobić około kilkunastu procent na pierwszej sesji, sprzedając akcje, które się kupiło w debiucie. Rekordzistą był Vercom ze stopą zwrotu 16%. W zeszłym kwartale stopy zwrotu były wyższe, Answer był około 30%, a People Can Fly aż 63% dał zarobić na debiucie.
No właśnie, no wiecie, i nawet jak jest ta redukcja, wiadomo, że będzie popyt na te akcje, no to jest trochę tak, że to jest stosunkowo pewne, tak? No, niestety zdarzają się też tak zwane wtopy. No i chyba taką największą wtopą ostatniego półrocza, no to był ten Huge, tak? Gdzie zainteresowanie akcjami w IPO było rekordowe, czyli producent gier mobilnych, a debiut rozczarował i tak naprawdę dzisiaj akcje są dużo, dużo poniżej tych poziomów z IPO.
Tak, no chociaż na pierwszej sesji to było minus 1% zaledwie, ale jednak minus.
Jednak tak, nie było wzrostów. No dobra, powiedz mi jeszcze na koniec jedna rzecz. Takie moje przemyślenie. Lepiej jest interesować się debiutami na giełdzie, kiedy jest właśnie gorąca koniunktura, czy jednak kiedy no, inwestorzy mają jednak chłodniejsze głowy?
Tutaj dużo zależy od sektora samego. Ja uważam, że jeżeli sektor dopiero zaczyna się pojawiać na giełdzie, tak jak właśnie to miało miejsce za e-commerce'em, to jak najbardziej powinniśmy się tym interesować. I to jeszcze przez dłuższy czas. Ale im dłużej spółek wchodzi z tego sektora na giełdę, to już uważajmy i ostrożniej wybierajmy każdą ze spółek.
Czyli co, ty jesteś wyznawcą takiej szkoły, że na początku wchodzą zazwyczaj liderzy, albo oni zyskują na tym, że są jako pierwsi, pozyskują kapitał, a później no, trzeba być coraz bardziej ostrożnym. No i też chyba inwestorzy się uczą tej branży, tak? Już dużo bardziej są świadomi, na co zwracać uwagę. No i też często te spółki, które nie wszystkie, które zadebiutowały z danego sektora w przeszłości, no dały zarobić, niektóre no, okazały się rozczarowaniem.
Zgadza się. No i tutaj nie tylko chodzi o inwestorów indywidualnych, którzy może nie mieli wiedzy o danej branży, o danym sektorze, ale też instytucje. Jeszcze kilkanaście lat temu spółki, które tworzyły gry, w ogóle nie były w polu zainteresowania inwestorów instytucjonalnych, a co dopiero mówić inwestorów indywidualnych.
Na koniec jeszcze jedna kwestia dotycząca właśnie ofert, tak? No bo wspomniałeś o tym, że popyt na ilość akcji nowej emisji, czyli pozyskanie kapitału do spółki na rozwój, był bardzo duży, ale no też w ramach ofert często jest tak, że spółka wchodzi na giełdę nie po to, żeby pozyskać kapitał na rozwój, tylko żeby po prostu sprzedać istniejące akcje, czy to jest fundusz inwestycyjny, czy właściciele, czy jakiś fundusz venture capital. No różnie z tym bywa, ale no, jakby celem IPO nie jest pozyskanie kapitału, tylko sprzedaż istniejących akcji. No jak z tego punktu widzenia ten ostatni okres się prezentuje?
Które spółki po prostu wchodzą na giełdę, żeby mógł się spieniężyć. Przeważnie fundusz venture, który po prostu ma to zapisane, że powinien jak najszybciej wyjść z inwestycji. I o dziwo, w ostatnich półroczach znaczny odsetek, bo niemal 88%, stanowiły właśnie akcje stare, czyli już należące do właścicieli. A mimo to był na nie popyt. Mimo, że te pieniądze trafiają do właścicieli i nie pomagają spółce w rozwoju, tak jak w przypadku nowych akcji. I to też jest sygnał, który zachęca nowe spółki do wejścia na GPW.
No i to też świadczy o tym, że te biznesy, które wchodzą na giełdę, są w jakimś tam stopniu dojrzałe, tak? No bo
tak, rentowne są,
nie potrzebują duże kapitału na rozwój albo nie mają jakichś takich bardzo dużych planów inwestycyjnych. No, są w stanie sfinansować te plany inwestycyjne z tego, co zarabiają, co posiadają, tak? Więc to też jest taki argument, który przemawia. I to jest trochę taka nowość, no bo zawsze w przeszłości generalnie ta wielkość emisji przeważała. To znaczy generalnie inwestorzy instytucjonalni zawsze w Polsce wolą spółki, które emitują akcje niż, albo w większości przynajmniej oferta jest emisją akcji niż sprzedażą akcji, a tutaj na przykład pojawiły się takie IPO-sy, w których była tylko sprzedaż istniejących akcji, nie? No w Shopperze tak, tak było.
Pepco. No i miał być Canal Plus, ale się zrezygnował.
No w Allegro też można powiedzieć, że to tylko było, te pozyskanie kapitału było symboliczne, tam chyba 1 000 000 000 złotych pozyskali, a to był taki trochę taki kwiatek do kożucha, tak? Przypięty, tak, żeby było ładnie.
Tak, tak, tam oferta była sięgająca ponad 9 miliardów w sumie. Ten miliard to był taki właśnie na zachętę.
No dobrze. Słuchajcie, no śledźcie rynek IPO, na pewno będą kolejne oferty. Ja generalnie uważam, że lepiej jest inwestować w spółki w IPO i lepiej je poznawać, jak koniunktura nie jest taka rozstrzelała, no bo wtedy popyt na akcje jest jakimś sygnałem, tak, że to jest dobra spółka. No jak wszystko jest rozchwytywane na pniu, no to tak naprawdę no, to nie jest żaden sygnał, tak, więc jakby ja generalnie uważam, że lepiej jest inwestować w spółki w IPO, kiedy jest trochę, nie jest taka rozgrzana koniunktura, aczkolwiek to nie oznacza, że się nie interesuje. Cały czas się interesujemy tym rynkiem IPO i wypatrujemy kolejnych ofert.
Zgadzam się, tylko dodam, że właśnie po rozgrzanej koniunkturze pojawia się taki okres lekkiego schłodzenia, kiedy te oferty wciąż są naprawdę dobre.
I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co robisz?
A ja czytam kolejny prospekt emisyjny.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.